The views and opinions on the following broadcast are not those of PoleNet Communications Limited, Polska Radio, AM 1030 WNVR, its staff and management, and or advertisers.
Każdą sobotę o 2:30.
O zdrowiu, o kontrowersjach w medycynie, o oszustwach, jakie nam serwuje medycyna, o komplementarnych sposobach leczenia, o właściwym odżywianiu nas, jak i naszych dzieci, o tym, jak w zdrowiu dożyć 140 lat, czasami o sprawach społecznych, a nawet politycznych. Zapraszam Państwa do programu Inżynieria Zdrowia z Jerzym Ziębą.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszej następnej audycji z cyklu Inżynieria Zdrowia z Jerzym Ziębą. Szanowni Państwo, bardzo, ale to bardzo dziękuję Wam za e-maile, za chwilkę sobie do tego dojdziemy, jak zwykle i jak zawsze. Natomiast teraz na początku audycji proszę Państwa o przygotowanie sobie czegoś do pisania, dlatego że za chwilkę przekażę Państwu bardzo ważne adresy internetowe. Tak więc, może nie przedłużając, zapraszam Państwa do tego, abyście Państwo do mnie pisali swoje e-maile. Dziękuję z góry. No, jak widzicie, ani to nie kosztuje, ani to nie boli. Także jeszcze raz zapraszam Państwa do pisania e-maili na adres ten, który prowadzi Wasze e-maile bezpośrednio do mnie, czyli Radio Zdrowie, pisane jednym ciągiem, Radio Zdrowie. Zaczekam, aż sobie to Państwo zapiszecie. Radio Zdrowie, małpa, gmail.com. To taki prosty adres. Również do naszego sklepiku na Florydzie. Jeśli macie Państwo ochotę zapoznać się chociażby z suplementami Visanto, ich funkcjonowaniem i tak dalej, składem przede wszystkim, napiszcie proszę adres. Jest to tytuł mojej książki, czy książek raczej, czyli ukryteterapie.com, też pisane jednym ciągiem, ukryteterapie.com, ukryte terapie razem. Ten com jest bardzo ważny, bo jeśli wpiszecie ukryteterapie.pl, to zabierze Państwa na stronę polską, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych i do Kanady nie prowadzi się sprzedaży. Natomiast sprzedaż jest prowadzona w rejonie na Stany Zjednoczone i Kanadę z adresu ukryteterapie.com. Oczywiście możecie skorzystać Państwo również z adresu visantous.com, tak samo visantous.com. I to już też jest adres internetowy naszego sklepiku na Florydzie. Natomiast jak zawsze ja zachęcam Państwa bardzo do odwiedzania mojej prywatnej strony internetowej, czyli moje imię i nazwisko pisane bez e, czyli jerzyzieba.com. I tutaj macie Państwo całe spektrum wszystkich moich wypowiedzi publicznych. Wszystkich. I tam możecie się zapoznać z moimi streamami, które robię niemalże codziennie o godzinie 13 czasu polskiego, to w Stanach Zjednoczonych jest mniej więcej 7 rano. Ale tam znajdziecie Państwo naprawdę przeogromne spektrum informacji. Dlatego zachęcam Państwa do tej strony internetowej jerzyzieba.com. A teraz przechodzę już do e-maili. Pani Anna Zając, bo raczej to pani Anna, a nie pan Piotr, pani Anna się podpisała, napisała tak. Witam Panie Jerzy, Peter Attia w swoim artykule Failure of Resveratrol to Improve Metabolic Health z dnia 26 października 2024 cytuje badania, które poddają w wątpliwość antystarzeniowe i nie tylko działanie resveratrolu. Proszę o ustosunkowanie się do wspomnianego artykułu. Dziękuję Pani Ania Zając. Pani Aniu, więc może zacznę od tego, że Znam oczywiście pana doktora Petera Attiee od wielu, wielu lat. Jest on wielkim propagatorem diety ketogennej. I zachęcam państwa zresztą, żebyście sobie weszli na jego stronę, dr Peter Attiee. To jest pisane przez ATT. I-A, A-T-T-I-A. I zapoznali się z treścią naprawdę fantastycznych artykułów, które tam ma, odnośnie diety ketogennej. Nie ketogenicznej, tylko ketogennej. Różnicę opisałem w trzeciej części ukrytych terapii. Pani Aniu, ten artykuł, o którym pani mówi, oczywiście widziałem to na stronie pana doktora Attiee, który no, równocześnie też na jego stronie jest artykuł dotyczący resweratrolu, patrząc na to z kolei z innej strony, bo ten artykuł, który pani zacytowała, oczywiście z treścią tego artykułu się zaznajomiłem, no i powiem tak, tam trochę doszło do pewnego rodzaju przekłamania, dlatego że resweratrol jako molekuła, to nic nowego, to jest, wiecie państwo, stare jak świat, dlatego że stare jak świat jest wino. A przecież resweratrol zawarty jest w winach też, szczególnie tych winach, które są produkowane z ciemnych owoców winogron. Natomiast jeśli chodzi o tę konkretną publikację, to jeśli pani się dobrze wczyta w tę publikację, to moim zdaniem ona wprowadza zamieszanie. Dlaczego? Dlatego, że autorzy tej publikacji raczej tam do długowieczności, to pani Aniu się nie za bardzo odnoszą. Natomiast celem tej publikacji było określenie, czy resweratrol ma wpływ na pewne parametry krwi i też na otyłość. No więc z tych badań rzeczywiście wynika, że właściwie nie ma żadnego wpływu, bo proszę popatrzeć tam dokładnie w te badania. Oni oceniali na przykład, daję teraz tylko przykład, stężenie cholesterolu, stężenie trójglicerydów, czy też właśnie ludzie, którzy brali ten resweratrol zaledwie 30 dni, a więc to już jest troszeczkę niewłaściwa rzecz, bo 30 dni to jest za mało. Powinno się to badać moim zdaniem co najmniej 6 miesięcy, rok, a 30 dni bardzo często wprowadza w błąd, bo w wielu przypadkach 30 dni to jest za mało. Zwłaszcza jeśli na przykład patrzymy na te parametry, które w tej publikacji były omówione, czyli parametry krwi, które nie wskazały na żadną istotną różnicę, na przykład tak jak wspomniałem, cholesterol, trójglicerydy i tak dalej. Natomiast jeśli mówimy o otyłości i oni tam mierzyli te BMI indeks, który nie do końca też już w tej chwili wiemy się sprawdza, no to jeśli mówimy o utracie wagi, to no, bez przesady, miesiąc obserwacji, utrata wagi to są procesy trwające wiele miesięcy, jeśli do tej utraty wagi dochodzi w sposób taki bardzo naturalny. Przy czym, tak jak powiedziałem, konkluzja tych badań no, jest właśnie taka, że ten resweratrol to właściwie nic nie daje. On nic nie daje, jeśli chodzi o parametry krwi i nic nie daje, jeśli chodzi o utratę wagi. A więc ta publikacja skierowana była na te dwa podstawowe takie parametry, zresztą oni to tam bardzo, bardzo dokładnie opisują. Natomiast resweratrol ma wiele, wiele jeszcze innych działań, a nie tylko działania na, że tak powiem, nadwagę, czy też na parametry krwi. Resweratrol wykazuje działanie w sposób ekstremalny prozdrowotne, jak również przeciwstarzeniowe. I tych publikacji też jest trochę. Mało tego, resweratrol wykazuje niezwykłe działanie, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego mózgu. zachęcam Panią, Pani Aniu, żeby Pani sobie weszła na moją stronę internetową właśnie jerzyzieba.com. Tam w wyszukiwarce proszę sobie wpisać resveratrol. I wtedy w szczególności mój film, który ukazał się 5 sierpnia tego roku, w tym moim filmie odnoszę się również do publikacji naukowych, które z kolei dowodzą niesamowitego wpływu resveratrolu na nasz umysł. I to są publikacje jak najbardziej naukowe. A więc ja tych publikacji nie znałem jeszcze nawet rok temu. Wtedy, kiedy te publikacje znalazłem, no to postanowiłem zrobić dodatkowy jeszcze film, właśnie Długowieczność i resveratrol. I tam w tym filmie ma Pani odniesienia do konkretnych publikacji naukowych. A więc nie koncentrujmy się na badaniach, które w swoim założeniu celowały w płot. Dlatego, że resveratrol i jego działanie takie naprawdę prozdrowotne, to nie jest skierowane na utratę wagi i nie jest skierowane na to, czy stężenie cholesterolu czy triglicerydów jest takie czy inne. Bardzo krytycznie ja się odniosłem i odnoszę do tej publikacji, bo ta publikacja rzeczywiście wprowadza dosyć, bym powiedział, spore zamieszanie. Proszę sobie popatrzeć na to, co powiedziałem i wtedy być może zmieni Pani zdanie, bo tutaj to jest przykład badań, które moim zdaniem są badaniami, ja już nie chcę powiedzieć, że ktoś zrobił celowo badania, żeby zdyskredytować działanie resveratrolu, no i oczywiście zdyskredytować działanie suplementów diety zawierających resveratrol. Badań na temat resveratrolu, Pani Aniu, jest naprawdę cała masa. A tutaj są badania, które, no mówię, skierowane były na działanie resveratrolu, gdzie resveratrol w tym kierunku, kiedy były robione badania, nie działa. Bardzo podobny efekt, bardzo podobny, to już tak przy zupełnej okazji bym powiedział, ostatnio pojawiły się, no już nie tak ostatnio, bo to już jest 2018 rok i to tak tylko wspomnę, pokazały się badania dotyczące witaminy D w suplementacji jako witamina, która zabezpiecza przed nowotworem i przed chorobami serca. Mieliśmy tu bardzo, ale to bardzo podobną sytuację. Dlaczego? Dlatego, że z kolei w tych badaniach dotyczących witaminy D podawano osobom kwasy tłuszczowe omega-3 około 1 grama dziennie jako cel, którym było zapobieganie nowotworowi. Natomiast tym samym ludziom podawano 2000 jednostek witaminy D, no i badano ich tam, niby to właśnie było to randomizowane, placebo było i to wszystko brzmi bardzo naukowo i bardzo wiarygodnie. Natomiast problem polegał na tym, że stosowano 2000 jednostek witaminy D. Stosowano omega-3 też, nie wiem jakiego pochodzenia, bo to jest też ważne. Jaki rodzaj omega-3 zastosowano? To jest kluczowe. A tutaj nie ma opisanego tego w tych właśnie badaniach, jaki rodzaj tych kwasów tłuszczowych stosowano. Natomiast najgorszą rzeczą, a przecież to są takie oficjalne dane, najgorszą rzeczą jest to, że witamina D3 w tych tak zwanych badaniach była stosowana w ilości 2000 jednostek dziennie. I tu znowu 2000 jednostek dziennie w przypadku zabezpieczania przed nowotworem czy przed chorobami układu krążenia, 2000 jednostek dziennie to dobra dawka, bardzo dobra, ale dla oseska albo muszki owocówki. Natomiast wiedza na temat witaminy D3 jest naprawdę kosmiczna w tej chwili i wiadomo, że 2000 jednostek nie ma żadnego wpływu na zdrowie człowieka. Posługuję się tutaj genialnym wręcz profesorem, to jest profesor Michael Holick, który całe swoje życie poświęcił właśnie witaminy D3. W ukrytych terapiach, w części pierwszej w szczególności, właśnie powołuje się na tą przeogromną wiedzę jego. Zresztą nie tylko jego, tam jest dr Hollis, są inni badacze, naukowcy, którzy tym tematem się zajmowali. Przecież pan profesor Holick jest odkrywcą metabolitu 1,25H. A więc to jest poziom Nobla. I on wyraźnie w swojej monografii, zresztą niezwykle cennej, na którą ja się powołuję, on mówi, że poniżej 4000 jednostek to właściwie jest zawracanie głowy. Natomiast on mówi o 10 tysiącach jednostek, żeby to cokolwiek dawało. A my mówimy o badaniach, w których stosowano 2000 jednostek i nic im pozytywnego nie wyszło. No to jest bardzo podobne do tego artykułu, który tak kolokwialnie mówiąc skrytykował bardzo pan dr Attia. Ja się trochę jemu dziwię. Dlatego, że dr Peter Attia to jest człowiek o bardzo analitycznym umyśle, jeśli chodzi o sprawy dotyczące właśnie kwasów tłuszczowych, sprawy diety ketogennej, to jego artykuły na stronie internetowej, czy to, co on pisze, są fenomenalne. Natomiast uważam, że tutaj trochę nie popisał się, mimo wszystko. Dlatego, że to, co Państwu powiedziałem wcześniej, to wszystko tłumaczy. I jako przykład znowu takiego nieporozumienia kompletnego, totalnego, to macie tutaj badania, które one się ukazały w niezwykle byle jakim czasopiśmie, bo to jest The New England Journal of Medicine. To jest, wydaje mi się, na równi co najmniej z Lancetem publikacja, a jednak dopuściła się wydrukowania czegoś takiego, co, ja nie wiem, ja nawet nie wiem, jak to scharakteryzować, co ma piernik do wiatraka. Ale, szanowni państwo, wiele razy w medycynie robi się tego typu triki. Przecież pamiętamy chyba, ja na pewno pamiętam, że słynne badania kliniki Mayo, przecież to jest klinika nad klinikami w Stanach Zjednoczonych. Kiedy oni badali to, co dr Linus Pauling przekazał im jako protokół do zastosowania w badaniach witaminy C. I przecież to ze względu na taką rangę tej kliniki Mayo w Stanach Zjednoczonych, on i chyba to był doktor jeszcze Cathcart, jeśli dobrze pamiętam, przekazali do badania wpływu witaminy C na układ odpornościowy i tak dalej, i tak dalej. I powiedzieli, jakie ilości tej witaminy C podawać i potem poszczególne parametry mierzyć. To ja to opisałem też w pierwszej części ukrytych terapii. Oszukali cały świat. Słynna klinika, która słynna jest, ale już dzisiaj wiemy, że to towarzystwo tych wszystkich słynnych klinik tego typu jest finansowane przez przemysł farmaceutyczny, więc tam nie możemy oczekiwać prawdy. Nie znaleźliśmy tam prawdy, bo zastosowano witaminę C i powiedziano, nie działa. I świat zadrżał, bo klinika Mayo to opisała, że ta witamina C nie działa. A potem, kiedy dr Pauling poprosił ich, pokażcie nam dokumenty waszych badań, My sobie to przeanalizujemy i zobaczymy, czy zrobiliście to, te badania, zgodnie z naszą przekazaną wam metodologią. I co się stało? Nie chcieli przekazać, bo kłamali. Kłamali, po prostu przeprowadzili badania witaminy C w taki sposób, żeby one nie wyszły. No i nie wyszły. To samo, z tego co pamiętam, dotyczyło badań odnośnie witaminy E. To samo dotyczyło badań odnośnie witaminy A. A więc nie zachwycajmy się tym, że mamy badania, które coś mówią, bo może tam być drugie dno, albo trzecie, czwarte, piąte i dziesiąte. Dlatego badania dotyczące właśnie witaminy D jako suplementacji w ilości dla muszki owocówki, opublikowane w bardzo prestiżowym czasopiśmie. No i co mi to daje? Co mi to daje, kiedy to zupełnie, ale to zupełnie nie odzwierciedla stanu rzeczywistego. Przechodzę do następnego e-maila. Pan Bogdan Whiteman, jak zwykle, na posterunku napisał tak. Płyn Lugola i Iodorol. Dużo ludzi prosiło mnie, abym zapytał pana Jerzego, jaka jest różnica pomiędzy płynem Lugola i Iodoralem 12,5. W nowym opakowaniu Iodoral, w tym opakowaniu jest polisorbat 80, a z tego co wiem, nie powinno tego tam być. Jeśli zażyjemy jakiś suplement pod język, to w ciągu milisekund ta informacja jest przesyłana do mózgu, a mózg przesyła tam, gdzie jest potrzeba. To się dzieje z solą na przykład. Dzieje się to na przykład w przypadku dobrze przeprowadzonej aromaterapii. W jaki sposób ta informacja jest dostarczona do mózgu? No więc zacznijmy może od początku. Otóż tak. Pomiędzy płynem Lugola i Iodoralem nie ma różnicy w sensie zawartości jodu. To znaczy tak, 12,5 mg to jest zawartość jodu w Iodoralu. W pierwszej części ukrytych terapii opisałem ten preparat dosyć dokładnie. Natomiast płyn Lugola to jest troszeczkę inna historia, dlatego że to zależy, o jakim stężeniu ten płyn Lugola mamy. Bo jeżeli to jest stężenie mniej więcej około 5 czy 6%, to wtedy w jednej kropelce jest też mniej więcej 6 mg jodu. I tu jest problem, bo płyn Lugola smakuje bardzo nieprzyjemnie, ale płynem Lugola możemy płynem Lugola, szczególnie o stężeniu 2% w roztworze wodnym na przykład, mamy możliwość bardzo dokładnego dozowania, bo jeżeli mamy na przykład płyn Lugola o stężeniu 5 czy 6%, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Takie płyny Lugola już na rynku polskim się pokazują, bo od pewnego czasu nie wolno było sprzedawać płynu Lugola oprócz aptek, a teraz płyn Lugola można sprzedawać. No i ludzie jak kimś tam wiedzeni takim, no, trudno mi powiedzieć instynktem, bo to instynktem wcale nie jest, ale jeśli coś jest dobre, to im więcej tego dobrego, to tym lepiej. No nie jest to tak. Nie jest. I dlatego przestrzegam, szczególnie państwa, którzy mieszkają w Polsce, że płyn Lugola o stężeniu 5 czy 6% to jest bardzo duże stężenie. Dlatego u niektórych osób podanie nawet jednej kropli płynu Lugola o takim stężeniu, gdzie w tym buteleczce mamy stężenie 5 czy 6% może wywołać już podrażnienia śluzówki żołądka. Ale najczęściej ludzie szukają czegoś o najwyższym stężeniu i to jest błąd. Mówię o tym od wielu, wielu lat. Jeżeli zaś weźmiemy płyn Lugola o stężeniu 2%, gdzie tego jodu jest mniej w jednej kropelce, tam będzie około gdzieś tam mniej więcej 2 miligramy, to wtedy, mając tego typu stężenie, możemy sobie dużo bardziej precyzyjnie dozować ten jod. Bo w jednej kropelce mamy 2 miligramy i tak dalej, i to jest dokładne, precyzyjne takie możliwe stosowanie. Oczywiście wtedy, kiedy suplementujemy się jodem, uważam, że konieczna jest suplementacja jodolitem, bo ten suplement diety Visanto ma w sobie wszystkie substancje, które są potrzebne do właściwego metabolizowania jodu. To jest tak bardzo ważne. Tak, jod można przedawkować. Dlatego właśnie nie biegnijmy do apteki po coś, co ma wysokie procenty, jak to mówimy, bo wtedy możemy, u niektórych osób mogą wyjść problemy, natomiast 2% czy 1% pozwala nam na znacznie bardziej precyzyjne dozowanie. Jeśli zaś chodzi o polisorbat 80, sprawdzałem na gdzieś tam różnych portalach, są wersje ajodoralu, które nie zawierają polisorbatu 80, są wersje ajodoralu, które zawierają polisorbat 80. Ja napisałem do Optimoxu, do tego koncernu, tej firmy, która produkuje ajodoral, z zapytaniem, dlaczego w waszych produktach znajduje się polisorbat 80, bo to jest zupełnie niepotrzebne, no i polisorbat 80 nigdy nie powinien znaleźć się w tego typu rzeczach. Co innego jest polisorbat 20 czy polisorbat 60, ale polisorbat 80 to jest toksyna. Owszem, to są ilości bardzo, bardzo małe, niemniej jednak ja uważam, że co do zasady to polisorbatu 80 nie powinno w tych produktach być i też zawiadomiłem firmę, która to produkuje, że tak nie powinno być. Z drugiej strony pan Bogdan przysłał tu iodine, Lugols 2,2%. No więc to trzeba dopiero tutaj zobaczyć dokładnie, jaki jest skład, czyli czy ten iodine, który pan Bogdan im tu podesłał, to jest dokładnie jod i jodek potasu, bo płyn Lugola to jest jod pierwiastkowy i jodek potasu. Tak Lugol prawie 100 lat temu to skonstruował, to złożył właśnie. Tak więc tu dobrze by było się temu przyjrzeć, ale tak jak mówiłem wcześniej, ajodoral występuje na rynku też w postaci takiej, gdzie polisorbatu nie ma. Zobaczymy, czy mi producent, twórca ajodoralu odpowie w ogóle na mój e-mail, dlaczego tam jest polisorbat 80, bo jego nie powinno być. Tak samo no, są sole magnezowe. Więc forma soli magnezowych ukrywana pod nazwą, że to jest roślinna, też tam tego nie powinno być, ale to jest zupełnie inna sprawa. Mam nadzieję, że wszystko, co wyjaśniłem Państwu, jest przydatne. Czekam na Państwa e-maile. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia następnym razem.
Każdą sobotę o 2:30.
O zdrowiu, o kontrowersjach w medycynie, oszustwach, jakie nam serwuje medycyna, o komplementarnych sposobach leczenia, o właściwym odżywianiu nas, jak i naszych dzieci, o tym, jak w zdrowiu dożyć 140 lat, czasami o sprawach społecznych, a nawet politycznych. Zapraszam Państwa do programu Inżynieria Zdrowia z Jerzym Ziębą.